Któż jak Bóg? Audycja rycerstwa świętego Michała Archanioła.
Któż jak Bóg poprowadzi Cię?
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Witam Was, drodzy radiosłuchacze, w ten letni lipcowy dzień. Okres urlopów w pełni. Każdy chce gdzieś wyjechać, odpocząć. Chcemy, aby nasze urlopy były atrakcyjne. Szukamy ciekawych ofert i często znajdujemy oferty pełne ciekawych atrakcji. Atrakcje to nic złego, ale czasem powinniśmy się zastanowić, czy nie niosą ze sobą zagrożeń duchowych. Jedną z takich atrakcji oferowanych nieraz na wyjazdach są ćwiczenia jogi. Wiem, że jakiś czas temu o tym mówiłam, jak dobrze pamiętam to na początku roku, ale wydaje mi się, że powracanie do tego tematu zawsze jest potrzebne, tego nigdy dosyć, ponieważ nasza pamięć ludzka jest zawodna. Atrakcyjne reklamy czasami zabijają naszą uwagę. Wielu z Was myśli teraz, że znowu będę marudzić, że to już takie nudne, ciągle mówienie o tym samym, ale pozwolę sobie dzisiaj przytoczyć artykuł, który ukazał się jakiś czas temu w Gościu Niedzielnym. I myślę, że tłumaczy on różnicę pomiędzy gimnastyką a jogą. A w dalszej części kilka słów o poglądach Bronisława Markiewicza, naszego patrona, na temat wychowania dzieci, po czym modlitwa o pokój na świecie, a na zakończenie błogosławieństwo naszego opiekuna diecezjalnego księdza Tadeusza Cadera. Joga, dlaczego nie? To nie jest gimnastyka. To nie jest tak, że jogging, fitness i joga. Klub sportowy Sokół może organizować zajęcia relaksacyjne, ale nie jogę. Nie ma wątpliwości. Maciej Sikorski, który w tych praktykach zanurzony był przez kilkanaście lat i doprowadziły go one do skrajnych wyborów. Plan dnia. Jogging, msza święta, joga. Co jest zgrzyta w tej układance? Pytam Maćka Sikorskiego, człowieka zajmującego się teatrem, ojca siedmiorga dzieci, z których jedno już jest w niebie. Człowieka, który wydał właśnie autobiograficzną książkę Byłem w piekle, nie polecam. Posłuchajcie jego opowieści. Oczywiście, że coś zgrzyta. Joga kompletnie do niej nie pasuje. Nie da się ułożyć z tych puzli żadnego obrazka. Gdybyś hinduskiemu joginowi powiedział, że nad Wisłą joga jest techniką relaksacyjną czy rodzajem ćwiczeń gimnastycznych, to facet umarłby ze śmiechu. Gdyby ten człowiek usłyszał, chodzę na jogę, bo chcę się zrelaksować, albo że mam krzywy kręgosłup, złapałby się za głowę. Jasne, to również ćwiczenia, ale nie ma takiej możliwości, by stosując praktykę duchową, która pracuje z czakramami, czyli ośrodkami energetycznymi w ciele człowieka, jakimś cudem ominąć tę rzeczywistość. Bo to by oznaczało, że te ćwiczenia wykonujemy źle i nieprawidłowo. Ale jeśli wykonujemy je dobrze, to one muszą w pewnym momencie zapracować na poziomie duchowym, którego Jan Kowalski, przychodzący na zajęcia jogi, nie zdaje sobie zupełnie początkowo sprawy. Dlatego muszą zacząć pracować w tych rejonach, bo po to są. Po to została stworzona joga. Nie mogę bawić się w śledczego i sprawdzać, czym są kursy jogi organizowane w klubie seniora w Trzebini czy w przedszkolu w Bytomiu. Czy to już wejście w duchowość, czy zwykłe ćwiczenia rozluźniające, które też tak są nazywane. Nie jestem w stanie sprawdzić każdego z tych kursów i dlatego opowiadam o tym, czym jest prawdziwa joga. Nie odpowiadam za to, że tym słowem opakowujemy dzisiaj niemal wszystko. Nie ma jogi gimnastycznej. Nie ma i koniec. Joga jest u swych podstaw całkowicie sprzeczna z chrześcijaństwem. Popkultura łyka bezkrytyczne pewne elementy wschodniej duchowości. Ale czy fakt, że karty Tarota znajdziesz w kolorowym piśmie dla pań, świadczy o tym, że są one czymś innym niż praktyka okultystyczna, w której siedziałem intensywnie przez wiele lat? Nie. Zmienia się jedynie opakowanie. To, że jogę nazwiesz gimnastyką, nie oznacza, że ona stanie się gimnastyką. Bóg, stwarzający świat, nazywał te rzeczy w rzeczywistości. Dziś boimy się nazywania zła złem, bo anuż ktoś, nie daj Boże, zaliczy nas do kościoła, nie zaliczy nas do kościoła otwartego, ale przypnie nam łatkę oszołoma. Zobaczmy, co oznacza słowo yoga. Po polsku jest to zjednoczenie. Jej opisaną w Upaniszadach istotą jest zniknięcie, rozpuszczenie się, zespolenie ze wszechświatem, unicestwienie, zjednoczenie z Brahmanem, czyli bezosobowym aspektem absolutu, który przenika się z naturą, czyli kosmosem. W procesie, który nazywany jest samadhi. Tu nie ma mowy o żadnej relacji, bo po drugiej stronie nie ma żywej osoby. Nie ma Boga. Jest bezosobowy Brahman. Patanjali, jogin i filozof, wyodrębnił 8 kroków jogi. Pozycje ciała, czyli asany, praktyki oddechowe, czyli pranayama, to dopiero 3. i 4. punkt. Nie zaczyna się od tego. Ważniejsza jest yama, czyli samokontrola, i niyama, czyli praktyki duchowe. A dopiero potem jest to, co tak popularne jest nad Wisłą, praktyka oddychania czy ćwiczenia fizyczne. Ostatecznym krokiem jest samadhi, czyli rozpłynięcie się, unicestwienie osoby ludzkiej. I tu powinno zapalić się w nas czerwone światełko. To samo już powinno wystarczyć chrześcijanowi, bo jest absolutnie sprzeczne z tym, w co wierzy. Co jest złego w gimnastyce? Co chwilę słyszę, co złego może być w gimnastyce? Nie wchodzę w żadną duchowość. Cały szwindel ze wschodnimi duchowościami tak bezkrytycznie przyjmowanymi przez Zachód polega na tym, że nie da się ich odkroić od duchowej istoty. Choć za wszelką cenę usiłuje się ją ukrywać i tuszować. Świetnym przykładem na łykanie takiej papki jest rozwój świadomości w ruchu Krishna, który przecież sam w sobie w hinduizmie uznawany jest za sektę. Jego założyciel okroił historię Krishny z aspektów, które byłyby trudne do przełknięcia dla wschodniej w duchu chrześcijańskim wychowanej Europy czy Ameryki. Wykastrował tę historię, pociął ją tak, że nie znajdziesz tam opowieści o tym, że Krishna był wielokrotnym gwałcicielem czy mordercą. Wiedział, że takiej prawdy zachodnie społeczeństwo nie kupi i zaserwował mu lekko strawną papkę, a Krishna w swym miłosierdziu przypomina w niej niemal Chrystusa. Na popularyzację jogi ogromny wpływ miał rok 1968, czyli rewolucja dzieci kwiatów. Hipisi bezkrytycznie przyjmowali elementy hinduizmu. Joga trafiła do Europy, a ludziom starano się wcisnąć kit, że to zwykłe ćwiczenia. Niestety większość kupiła tę bajkę. Sam intensywnie zajmowałem się jogą przez kilkanaście lat. Mieszkałem przez wiele miesięcy na farmie ruchu Ananda Marga, gdzie każdego dnia przez wiele godzin praktykowałem jogę pod okiem dady, czyli nauczyciela. Dla nas było oczywiste, że nie wchodzimy w fitness, ale zgłębiamy pewną duchowość. Byłem na intensywnym kursie jogi w Szwecji, studiowałem w szkole ezoterycznej, gdzie była ona jednym z obowiązkowych przedmiotów. Co więcej, dziś jestem pewien, że najgorsze doświadczenie mojego życia, czyli próba samobójcza, było związane z praktykowaniem tej medytacji. Kiedy się przestraszyłem po raz pierwszy? W pewnym momencie pod wpływem bardzo intensywnych praktyk oddechowych nagle straciłem świadomość i przestałem oddychać. Na szczęście ktoś krzyknął: Maciek, oddychaj! I wtedy wróciłem. Dostałem namiastkę tego, co czekać może każdego, kto uprawia jogę, czyli do destrukcji człowieka. Pewnego dnia, gdy siedziałem w pozycji lotosu, miałem bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Poczułem chłód. Ktoś obok mnie przechodził. Nie widziałem nikogo. Na szyi miałem metalowe korale indyjskie, które nagle zaczęły się same poruszać. Byłem przerażony. Poczułem się przymuszony przez to coś lub tego kogoś do tego, by odebrać sobie życie. I wszystko potoczyło się błyskawicznie. Wanna, gorąca woda, podcięcie żył i cudowne odratowanie. Przejście przez Morze Czerwone. Dziś jestem pewny, że była to ingerencja samego Chrystusa. Tydzień wcześniej do domu, w którym mieszkałem z dziewczyną, przyszła jej babcia. Dała mi obrazek Jezusa Miłosiernego. Pamiętam, że całymi godzinami wpatrywałem się w niego, ale jak to w hinduizmie, zachwycałem się nim jako jednym z wielu mistrzów duchowych, bo to jeszcze nie był mój Bóg. I wtedy, gdy broczyłem krwią w wannie i byłem bliski śmierci, wrócili moi znajomi. Próbowali otworzyć solidne antywłamaniowe drzwi, ale nie potrafili. Były zamknięte od środka. W pewnym momencie moja dziewczyna popchnęła klamkę, a drzwi otworzyły się same. Wierzę, że upomniał się o mnie Jezus. Myślę, że prawdziwy problem polega na tym, że osoby, które praktykują jogę, nigdy nie zaznały mocy Boga. Gdyby poznały prawdziwą relację, w której można do Niego mówić: tato, nie chciałyby już osiągnąć rozpłynięcia się, unicestwienia. Nigdy by tego nie wybrały. Bycie kropką we wszechświecie to nie to samo, co siedzenie na kolanach Ojca. Jest mi strasznie przykro, gdy widzę chrześcijan zamieniających szczerozłote klejnoty na odpustowe New Age'owe pierścionki. Co mogę im powiedzieć? Jakiego użyć argumentu? Takiego, że zdarzają się osoby, które doświadczyły opętania przez wejście w tę rzeczywistość? Porozmawiajmy szczerze o tym z egzorcystami. Powołać się na autorytety, które na własnej skórze doświadczyły tego, czym jest joga, zacytować ojca Jamesa Manjakala, hindusa z krwi i kości, który nazywa jogę duchowością antychrysta. Powiedzieć, co jodze odpowiada jej wieloletni praktyk, ojciec Jacques Verlinet, który mówi, że otwieranie czakramów powoduje otwarcie się na duchy, które lepiej pozostawić za drzwiami? Nie uwierzą. A w jodze chodzi o otwieranie czakramów, a nie o ćwiczenia gimnastyczne. Pozycje jogi prowadzą do zmian biochemicznych w mózgu. To na wschodzie całkowicie zrozumiałe. To nie jest praktyka relaksacyjna. Ktoś pomyśli, skoro tylu ludzi ćwiczy tę jogę, to pewnie każdy po tygodniu byłby opętany. Nie, to nie tak. Ktoś może ćwiczyć 10 lat i nic się nie wydarzy, a inny po tygodniu może mieć duchowe problemy. Słyszę często, dlaczego chrześcijanom to szkodzi, a dla hinduistów to normalna ścieżka. Pytam się, a co to znaczy normalna ścieżka? Dla nas, a nie dla hinduistów, który nie zna Jezusa jako Syna Boga i czeka na reinkarnację. Joga doprowadza do przewartościowania pewnych potencjałów. Prowadzi do rozwoju paranormalnych zjawisk. Mamy lewitujących czy odpornych na ból joginów. Też doświadczałem podobnych stanów. W pewnym momencie słyszałem myśli innych ludzi. Przerażające. Doprowadziło mnie to do ogromnej pychy. Czułem się lepszy. Jeśli krysznowcy przez kilka godzin powtarzają swoją mantrę, a do tego dochodzi radykalna wegetariańska dieta z zastosowaniem sporej ilości ostrych przypraw, na przykład gałki muszkatełowej, to taki codzienny rytm wywołuje na tyle duże zmiany w mózgu czy w świadomości, że następuje totalne odejście od kierowania się wolą i rozumem. Zaczynasz pielęgnować różne stany paranormalne. Kirtan, czyli taniec połączony z nieustannym mantrowaniem, trwa po 8 godzin. Wchodzisz w rzeczywistość transu. Dla tych ludzi to silne przeżycie, rodzaj odlotu, haju. Ale wola i rozum, tak cenione przez chrześcijaństwo, zostają odstawione na boczny tor. Wszystko ulega przewartościowaniu. Zaczynasz mówić o delfinach czy małpach, a zapominasz o drugim człowieku, nie wspominając już o dzieciach nienarodzonych. Pytanie. Czy instruktorzy prowadzący kursy jogi mają świadomość tego, o czym opowiadam, czy tylko zatajają to przed adeptami? Część z nich może zwyczajnie nie zdawać sobie z tego sprawy, bo w tym środowisku, a żyłem w nim przez lata, panuje zupełny bezkrytycyzm wobec zjawiska medytacji. Są szczerzy, ponieważ nie mają doświadczenia żywego Boga. Wydaje im się, że to, co proponują, wystarczy, że niosą ludziom szczęście. To powoduje, że są po drugiej stronie lustra, że widzą świat w inny sposób. Nasze argumenty do nich nie trafiają. Dopóki nie spotkałem Jezusa, myślałem podobnie. Joga to doświadczenie duchowe i narzędzia rozumowe w pewnym momencie nie wystarczają. Gdy w liceum przeczytałem potężny tom Bhagavad-gity, również wydawało mi się, że mam wszystko poukładane na poziomie intelektualnym. Są planety świata materialnego, antymaterialnego, i moglibyśmy gadać godzinami i nie przekonałbyś mnie. Wspólnota między ludźmi powstaje wtedy, gdy wspólnie definiują dobro i zło. Tylko wtedy, gdy razem uznamy, że coś jest dla nas dobre albo złe, możemy się dogadać. Jeśli tak nie jest, nasze światy się rozjeżdżają. Mnie zmieniło intelektualne rozważanie, zmieniło mnie doświadczenie, spotkanie żywego Boga. Opowiadam też o tym w mojej książce. Czy wiesz, jak długo płakałem, gdy odkryłem, że Bóg jest, że żyje, że kocha, że moim celem nie jest unicestwienie, rozpłynięcie we wszechświecie, ale relacja z Ojcem? Ksiądz Andrzej Siemieniewski, dziś biskup, Powtarzał mi wtedy, przylgnij do osoby Jezusa Chrystusa. I to było lekarstwo. Podsumowaniem tej opowieści może być pewien obraz. Jeśli posłuchasz ekspertów w dziedzinie mowy ciała, to dowiesz się ciekawej rzeczy. Budda odchodzi z tego świata siedząc pod drzewem pozycji medytacyjnej. To najbardziej skupiony na sobie gest, jaki zna mowa ciała. Jezus umiera na krzyżu z rozpostartymi ramionami. Nie ma gestu, który podkreślał większe otwarcie. I tu chciałabym Was zachęcić do refleksji, zanim wybierzecie z bogatej gamy ofert coś, co może Wam duchowo zaszkodzić. Któż jak Bóg.
Święty Michale, Archaniele, Duchu wojsk niebieskich, broń nas od złego dnia powszedniego, prowadź nas do Boga. Prowadź nas do Boga. Święty Michale, Archaniele, Duchu wojsk niebieskich, broń nas od złego dnia powszedniego, prowadź nas do Boga. Prowadź nas do Boga. Któż jak Bóg, niech bierzchnie wróg, Michał Archanioł prowadzi bój. Podnosi miecz, wypędza precz z królestwa niebios szatanu krój. Święty Michale, Archaniele, Duchu wojsk niebieskich, broń nas od złego dnia powszedniego, prowadź nas do Boga. Prowadź nas do Boga. Któż jak Bóg, nie znamy trwóg, Michał Archanioł podnosi broń. Słoneczny krzyż podnosi wzwyż, Lucyfer szczęka pada na skroń. Święty Michale, Archaniele, Duchu wojsk niebieskich, broń nas od złego dnia powszedniego, prowadź nas do Boga, prowadź nas do Boga. Książę niebieski, święty Michale, Ty sprawy ludzkie kładziesz na szale. W dzień sądu Boga na trybunale, bądź mi patronem, święty Michale. Święty Michale, Archaniele, Duchu wojsk niebieskich, broń nas od złego dnia powszedniego, prowadź nas do Boga, prowadź nas do Boga. Niech poziemskiego żywota zgonię, w niej idę za Tobą, święty patronie, tam gdzie jest życie, przy tym śpiewaniu, chwała, cześć Bogu, zastępów pału. Święty Michale, Archaniele, wojsk niebieskich, broń nas od złego dnia powszedniego, prowadź nas do Boga, prowadź nas do Boga.
Święty Michale, Archaniele, Duchu wojsk niebieskich, broń nas od złego dnia powszedniego, prowadź nas do Boga,
prowadź nas do Boga. Święty Michale, Archaniele, Duchu wojsk niebieskich, broń nas od złego dnia powszedniego, prowadź nas do Boga, prowadź nas do Boga.
W dzisiejszych rozważaniach chciałabym przedstawić, co ksiądz Bronisław Markiewicz myślą o wychowaniu w bezinteresowności. Przedmiotem będzie im bezinteresowność, czyli wszystkie omawiane wartości i cnoty w nauczaniu księdza Markiewicza odnoszą się zawsze do celu nadrzędnego, jakim jest miłość. Cel wszelkiej pracy wychowawczej. To zdolność do szlachetnej miłości wobec Boga, bliźniego i siebie jest nadrzędnym celem pracy wychowawczej błogosławionego księdza Markiewicza. Bezinteresowność uważał on za istotną cechę osobowości. I to zarówno wychowanka, jak i wychowawcy. Już w momencie przyjmowania dzieci do oratorium ksiądz Markiewicz dawał pierwszeństwo najbiedniejszym i najuboższym sierotom, nigdy nie pytając o jakąkolwiek zapłatę. Kładł również silny nacisk w wychowaniu na poczucie bezinteresowności w kontaktach osobowych, pragnąc, aby wychowanek miał poczucie, że jest kochany bezinteresownie, a nie dla jakichś cech, na przykład dla urody, bystrości umysłu czy uroku osobistego. Był głęboko przekonany, że bezinteresowna miłość najbardziej ukształtuje młodą osobowość. Głosił, że dziecko najlepiej można nauczyć miłości tylko przez miłość rozumną, dojrzałą i bezinteresowną. Ten cel, zdaniem błogosławionego księdza Markiewicza, można osiągnąć jedynie przez odpowiednio przygotowanych i ukształtowanych wychowawców. W tym postulacie widać już geniusz księdza Markiewicza, który uważał, że jeżeli wychowawca noszący odpowiednie przymioty i cnoty może być w odpowiedzialny sposób wychowywać dzieci, zgodnie z zasadą słowa uczą, przykłady wychowują. Miłość bezinteresowna, jego zdaniem, przejawia się w rozwoju potrzeb wychowanka takich jak męstwo, poświęcenie, odpowiedzialność, entuzjazm, zdolność do przeżywania uczuć podziwu i piękna. Dziecko każde uważane jest za dobro i za cały proces wychowawczy to bezinteresowne relacje, których celem jest takie ukształtowanie wychowanka, by bezinteresowna miłość była świadomą postawą wobec bliźnich i świata. Ukształtowanie bezinteresownych wzajemnych relacji daje człowiekowi wielką moc, bowiem ci, którzy kochają bezinteresowną miłością, są bardziej niezależni od siebie nawzajem, bardziej autonomiczni, bardziej skłonni pomagać innym. Dziś przeważa pogląd, że człowiek ukształtowany w procesie ewolucji z natury jest egoistyczny i kieruje się instynktem samozachowawczym. Po prostu chce żyć i to jak najdłużej, jak najwygodniej i jak najwięcej czerpać przyjemności. Stąd też kierując się wciąż tym samym instynktem samoobrony, przetrwania i utrzymania się przy życiu, wszystkie swoje stosunki międzyludzkie układa na zasadzie dot ut est, daję, bo dajesz. Daję, abyś dawał, innymi słowy, jeżeli robią coś dla ciebie, to tylko dlatego, że potrzebują, abyś ty coś zrobił dla mnie. Jeżeli coś ci dają, to tylko dlatego, że coś mi dałeś, co ja potrzebuję dla siebie. Każde wydatkowanie swojego czasu, swojej energii lub swoich rzeczy jest uzasadnione tylko potrzebą utrzymania się przy życiu. Ale nawet prezenty, podarunki, uprzejmości, wszystko to ma ten sam cel, tę samą zasadę, aby kiedyś obdarowany się zrewanżował. Nie muszą to być intencje czysto materialne. Mogą to być potrzeby ambicjonalne. Aby być chwalonym przez ludzi, aby ludzie widzieli, że to i tak w dalszej konsekwencji też powinno przynieść przyjemność albo zysk materialny. Przeciwieństwem takiego postępowania jest miłość bezinteresowna, czyn bezinteresowny. W ujęciu i rozumieniu błogosławnego księdza Markiewicza to nie tylko niesienie pomocy biednym, potrzebującym czy cierpiącym, jest to takie ukształtowanie człowieka, który w stosunku do wszystkich bliźnich i wszystkiego zachowuje zasadę bezinteresowności. Danie pierwszeństwa dobru, empatii, współczucia i mądrości opartej na świadomej przyjętej postawie bezinteresownej relacji, to znaczy takich, które nie wykorzystują drugiego człowieka, nie uprzedmiatawiają go. Miłość bezinteresowna, tak rozumiana, wymaga od człowieka przekroczenia swojej biologicznej natury, wyzbycia się egoizmu i wymaga zatem ogromnego poświęcenia. Kończąc te krótkie rozważania o bezinteresowności w ujęciu księdza Bronisława, tak jak w przypadku dobra, empatii czy cierpliwości, wszystkich przywołanych przez polskiego świętego koniecznych do rozwoju każdego dziecka cech charakteru, wszystkie je związał koroną cnót miłością. Przez nią i w niej znajdują się korzenie i uzasadnienie. Z niej czerpią siłę i znaczenie, dając jednocześnie człowiekowi głęboko rozumianą wolność duchową i dobre życie. Więc w czasie, kiedy mamy może trochę więcej wolnych chwil, spróbujmy praktykować tą bezinteresowność i kochajmy się nawzajem.
Krzyczałeś, oddam ręce, nogi, dam siły, zdrowie, życie nawet. Tylko mi, Panie, daj się poznać, Twoją obecność odczuć dalej. Pan wziął ofiarę, dar Twój przyjął, a w duszę wlał miłości zapał. Ręce i nogi, siły wszystkie oddał tym, który nikt nie kochał. Naucz nas kochać serce dziecka, uśmiech malować na małej twarzy i szepnij cicho po ojcowsku, jak dawać miłość, o której marzysz. Naucz nas kochać serce dziecka, uśmiech malować na małej twarzy i szepnij cicho po ojcowsku, jak dawać miłość, o której marzy. Zabrzmiało miejsce dziecięcym śmiechem, zakwitły kwiaty wesołych zabaw, a dom napełnił się miłością, w każdym zakątku gościła radość. Bywały nieraz dni pochmurne, bo w czas niełatwy żyć musieli. Bank opatrzności był nadzieją, bo ojciec ufał wbrew nadziei. Naucz nas kochać serce dziecka, uśmiech malować na małej twarzy i szepnij cicho po ojcowsku, jak dawać miłość, o której marzysz. Naucz nas kochać serce dziecka, uśmiech malować na małej twarzy i szepnij cicho
Nie martw się, ojcze, nie marsz czoła, raczej uśmiechnij się radośnie. Poprowadzimy twoje dzieło tak jak prosiłeś, tak jak chciałeś. Naucz nas tylko kochać mocno, nie dzielić serca, lecz oddać całe. Naucz wierności, siły dodaj i czasem z góry nam podpowiadaj. Naucz nas kochać serce dziecka, uśmiech malować na małej twarzy i szepnie cicho po ojcowsku, jak dawać miłość, o której marzy.
Modlitwa o pokój świętego Jana Pawła II. Boże, ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny, obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swojego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Syrii, na Ukrainie i w innych państwach, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów, zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania, wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju, niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
Już jak Bóg poprowadzi Cię.
I to już wszystko na dziś. Chciałabym przypomnieć, że naszych audycji na antenie Radia Anioła Beskidów możecie wysłuchać w każdy czwarty piątek miesiąca po godzinie 14. Można je też znaleźć na naszej stronie internetowej www.rycerstwobielsko.pl. Tam też znajdują się informacje o rycerstwie świętego Michała Archanioła, jak również różne modlitwy rycerskie. Na zakończenie pobłogosławi nas nasz opiekun diecezjalny ksiądz Tadeusz Cader. Dziękujemy za spędzony z nami czas. Żegnamy się anielskim pozdrowieniem. Któż jak Bóg.
Wszystkim radiosłuchaczom Anioła Beskidów i wszystkim ludziom dobrej woli, serca kapłańskim błogosławieństwem błogosławi opiekun rycerstwa świętego Michała Archanioła w diecezji bielsko-żywieckiej. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Któż jak Bóg? Audycja rycerstwa świętego Michała Archanioła.
Już jak Bóg poprowadził.